Tomasz Nieśmiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wyborach, które odbyły się w Rosji, wyborach parlamentarnych, regionalnych i częściowo także lokalnych. I o tych wyborach, ich znaczeniu, ich wynikach porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim pani dr Eleonora Kirwiel, politolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wybory wygrywa jedna Rosja, wybory parlamentarne w Rosji. I na początek pytania, co to oznacza? Bo po przeliczeniu oczywiście 100% głosów Centralna Komisja Wyborcza podała, że to ugrupowanie, czyli ugrupowanie rządzące, zdobyło niespełna 50% głosów.
Tak, wybory, no powiem tak, że w niczym nie zaskoczyły. Jest kilka rzeczy, o których można tu mówić w ramach, no może takiego w cudzysłowie zaskoczenia, ale to jest takie wątłe zaskoczenie, ale generalnie rzecz biorąc tutaj nie było niespodzianek. Według właśnie oficjalnych wyników 56 milionów osób zagłosowało w tych wyborach i 28 milionów na jedną Rosję, ale oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że cały szereg wydarzeń, które i cały szereg kroków, które podjęła władza, żeby ten wynik był taki, a nie inny, doprowadziły, może nie z trudem, bo trud na pewno to był wielki wysiłek dla władzy, żeby to osiągnąć i naprawdę tutaj kilka takich płaszczyzn nawet można i o tym trzeba powiedzieć, gdzie władza właśnie przyczyniła się do tego, żeby ten wynik był taki, a nie inny. Ale wracając jeszcze do tych wyników, 28 milionów, według takiego analityka rosyjskiego, który się zajmuje się właśnie takimi statystykami elektoralnymi, Sergieja Szpilkina, który jest znany z tego, że właśnie oblicza autentyczne te wyniki wyborów, no to 13,8, czyli około 14, połowa tych głosów jednej Rosji, to są głosy anomalne, tak jak on mówi, czyli te głosy, które zostały zdobyte przez jedną Rosję w tych okręgach wyborczych, gdzie bardzo wysoka frekwencja jakby złożyła się z właśnie, nałożyła się na ten wysoki wynik jednej Rosji i tu ewidentnie jakby to wskazuje na nadużycia różnego rodzaju fałszerstwa. Wśród takich liderów tych okręgów, no to przede wszystkim właśnie Inguszetia, Czeczenie, Dagestan, prawda, czyli te właśnie obwody Kaukazu Północnego, gdzie no te wyniki były w granicy 80-70%. Zazwyczaj tam, gdzie była mniejsza frekwencja, to raczej te wyniki były mniej więcej takie autentyczne, takie wskazywały, że tutaj tych fałszerstw było mniej. Ale w ogóle, jeżeli mówimy przez pryzmat wyników, to trzeba powiedzieć, że tu właśnie jakby wskakuje nam jeszcze jeden gracz na tą scenę polityczną, parlamentarną, czyli mamy jeszcze jedną partię, bo trzeba przypomnieć, że od roku 2007, czyli de facto od drugich wyborów po przyjściu Putina do władzy jako prezydenta w 2000 roku, czyli w tej drugiej właśnie, tych drugich wyborach już ustabilizowało się tak ten system partyjny i w parlamencie zawsze były cztery partie, prawda? I one generalnie funkcjonowały w taki sposób. Zresztą tylko partie parlamentarne w tym systemie politycznym rosyjskim się liczą, bo inne partie w ogóle nie mają tu racji bytu, bo one w ogóle żadnego znaczenia nie mają. I tutaj nam w tych wyborach wychodzi jeszcze jedna partia, Nowe Ludzie. Partia, która jest też wspierana przez władzę, która była jakby powołana jako taka partia dla takiej wielkomiejskiej przestrzeni, bo władza zauważyła, że jest potrzebny nowy uczestnik, którego trzeba wprowadzić. Dopuszczono tą partię właśnie, ona zdobyła 13 miejsc w parlamencie. I ogólnie rzecz biorąc to troszeczkę zmieniło rozkład sił politycznych w parlamencie, ale niewiele. I tutaj jedna Rosja zdobyła 324 miejsca w parlamencie. Przypomnę, że w poprzednim było 343. Druga
na partia, 450 osób, które zasiadają w Dumie,
450,
prawda?
Miejsc w parlamencie. KPRF, czyli komuniści, miało 42, teraz mamy 57 miejsc, czyli jakby więcej od 2011 roku. To jest no, największy wynik, byłby o wiele wyższy na 100%, gdyby nie wiele kroków, które władza podjęła. LDPR miała 39, teraz ma 21.
To jest ta partia tutaj... Żyrinowskiego.
Tak jest.
Liberalno-demokratyczna partia Rosji.
Dokładnie, która mocno tutaj spadła, ale to wynik przede wszystkim tego, że te hasła patriotyczno-nacjonalistyczne, które ta partia głosi, one dziś no, nie mają takiego pierwszeństwa jak na przykład hasła socjalne i różnego rodzaju, jednak ta rzeczywistość rosyjska zmienia się, ludziom robi się coraz gorzej, się żyje i tak dalej, i tu jakby te hasła też zmniejszają popularność tej partii, ale nie tylko dlatego ona jakby zmniejszyła ten swój właśnie elektorat. Sprawiedliwa Rosja 27 mandatów teraz zdobyła, miała 23, no i Nowe Ludzie to 13 mandatów, kilka mandatów zdobyły inne partie w jednomandatowych okręgach wyborczych. No i frekwencja, którą podała Centralna Komisja, to 51,68 bodajże procent. Co ciekawe, co dotyczy frekwencji też, to w niedzielę wieczorem była ta frekwencja na granicy 45%, a już z rana była na granicy prawie 52%. Także zresztą to nie jedyna niespodzianka, która jakby obudziła w poniedziałek rano większość obywateli Rosji. Ale to są te tak zwane oficjalne wyniki tych wyborów. I tutaj, jeżeli mówimy właśnie o to pytanie, które pan redaktor postawił, co zmieniło się? No generalnie, jeżeli mówimy o te wybory, to takim hasłem przewodnich tych wyborów, bardzo mi się spodobało, jedna z redaktorek Radia Echo Moskwy powiedziała właśnie taką tezę, że alchemia tych wyborów polegała na tym, żeby z elektoralnej mniejszości, czyli tych ludzi, którzy w mniejszości popierają jedną Rosję, stworzyć parlamentarną większość. I generalnie większość rzeczy, która się zadziała i która władza zastosowała, no miała temu służyć. I tutaj oczywiście taką pierwszą rzeczą, którą władza zastosowała, to przede wszystkim było niedopuszczenie no takich niebezpiecznych kandydatów, powiedziałabym. No
właśnie, to jest to, co obserwujemy już od po raz kolejny zresztą przy okazji kolejnych wyborów, czyli cała seria działań władzy, która ma skutkować tym, że nie tylko jednej Rosji czy Władimirowi Putinowi to zwycięstwo ma przyjść dosyć łatwo, ale w ogóle w konfrontacji z innymi kandydatami, ale w ogóle chodzi o to dziś, żeby kontrkandydatów ewentualnych, potencjalnych w ogóle do takich wyborów nie dopuszczać. Ja jeszcze bym tylko no właśnie dodał, bo te wybory oczywiście one miały charakter taki dwustopniowy, czyli z jednej strony wybory jednomandatowe, z drugiej strony oczywiście te listy partyjne no właśnie ta większość konstytucyjna wyłoniona w wyniku tych wyborów dla oczywiście jednej Rosji. Ale właśnie wracając jeszcze do tych działań, no bo to nie tylko są jakieś działania takie doraźne, represyjne, ale stoi za tym aparat cały ustawodawczy, który dziś wykorzystuje władza. No mamy w ubiegłym roku oczywiście te ustawy, które wykluczały ze startu w wyborach. Ostatnio także ustawa działająca jakby wstecz, bo która mówi o tym, że za przynależność do organizacji ekstremistycznych nie można brać, mieć biernego prawa wyborczego i to prawo obowiązuje, zdaje się, 3 lata wstecz.
Tak jest. Ta działalność władzy w stosunku do tego, prawda, dojścia do tego wyniku, o którym dzisiaj mówimy, ona była bardzo systematyczna i taka bardzo celowa przez ileś ostatnich lat. Wiele rozwiązań testowało się w różnych momentach i w różnych wyborach, na przykład przy konstytucyjnym plebiscycie, czy przy na przykład wyborach na mera Moskwy i tak dalej, o tym jeszcze też powiem. Ale tutaj właśnie to niedopuszczenie niebezpiecznych dla władzy kandydatów, niebezpiecznych w tym sensie, że stanowiącym przede wszystkim alternatywę dla władzy, prawda? Tak jak też wspominaliśmy kiedyś, Nawalny stworzył taki ośrodek alternatywny dla władzy. To nie jest partia polityczna, to jest zespół ludzi, którzy bardzo dobrze wyczuli jakby taką społeczną potrzebę i skupili się na tym problemie korupcji, prawda, i tego, co naprawdę jest dla Rosjan taką bolączką, można powiedzieć też, prawda, co zawsze w jakiś sposób interesowało i frapowało Rosjan.
I no tak, ale władza uznała, że ta organizacja jest organizacją tak właśnie jest ekstremistyczną i jej członkowie podlegają tym temu prawodawstwu, właściwie chyba nawet bez specjalnie wyroków, a przypomnijmy za uznanie za taką organizację, no to może się wiązać po prostu choćby z uczestnictwem w nielegalnych zgromadzeniach, nielegalnych według władzy i już samo przebywanie na tych demonstracjach może zostać w ten sposób zakwalifikowane, a potem te informacje, które służby rosyjskie, FSB czy inne kierują do, już nawet bez wyroków sądu, zdaje się, przynajmniej tak niezależne media to pokazują, informują Centralną Komisję Wyborczą, a ta blokuje te kandydatury.
Tak jest. Tutaj te represje i tego rodzaju działania były rozpowszechnione bardzo, na bardzo szeroką skalę. Nawalny, jak wiemy, został wyeliminowany w sposób skuteczny. Jego zespół też, bardzo wielu, większość z nich wyjechała w ogóle z kraju, prawda? W ogóle cały ten proces represji i takiego postępowania w ogóle wobec opozycji spowodował olbrzymią falę właśnie migracji z Rosji, teraz tej politycznej migracji. No ale właśnie to niebezpiecznie tych, niedopuszczenie niebezpiecznych kandydatów to był ten pierwszy krok, można powiedzieć, czyli uznanie za organizacje ekstremistyczne i tak dalej i niedopuszczenie właśnie tych kandydatów de facto bardzo groźnych z pozycji władzy dla nich samych. Ale to też stworzyło taką niebezpieczną też preceder, bo w wyniku tych działań paradoksalnie albo też nie, można powiedzieć, nie dopuszczając tych niebezpiecznych kandydatów, zostali dopuszczeni kandydaci, które potencjalnie wydają się nie niebezpieczni, ale stają się, bo chodzi na przykład o kandydatów komunistycznych, na których właśnie Nawalny i jego zespół nawoływali do głosowania w tym inteligentnym głosowaniu, prawda, czyli przeniesienia tych głosów na tych kandydatów komunistycznej partii. I tak się stało, że oni przez to stali się dla władzy niebezpieczni, chociaż potencjalnie niebezpieczni nie byli, prawda? Czyli to jest taka jedna sfera, w której władza zadziałała jeszcze o wiele wcześniej i bardzo skutecznie wyeliminowała takich niebezpiecznych kandydatów. Druga to, co pan redaktor, o czym pan redaktor już wspomniał, to zmiana ordynacji wyborczej. Te zmiany ordynacji wyborczej, one były zawsze w Rosji przed wyborami parlamentarnymi, każdym. Praktycznie w każdej elekcji tutaj my widzimy zmiany ordynacji wyborczej i teraz też bez tego się nie obyło. I te zmiany ordynacji wyborczej właśnie też miały służyć temu, żeby wspomóc własną partię władzy. Czyli przede wszystkim 3-dniowe głosowanie, czyli rozłożenie to na 3 dni, co w sposób taki bardzo prosty dają możliwości do nadużyć, bo prawda, wyniesienie tej urny, gdzie się później przeniesienie, nikt tego nie wie, w jaki sposób i co tam się dzieje, jakie cuda nad urną się dzieją, a kamery są teraz wyłączone, czyli my tego wszystkiego nie umiemy i nie możemy obserwować. Zresztą kwestia obserwatorów w tym roku też była bardzo trudną kwestią, dlatego że problem był z dopuszczeniem obserwatorów, OBWE w ogóle się wycofało z tego, czyli de facto te obserwacje niezależnych obserwatorów były bardzo niewielkie, a nawet z tych niewielkich obserwacji mamy wyniki takie, że nadużyć było olbrzymia ilość, ale to już inna kwestia. I druga jakby zmiana tej ordynacji wyborczej to jest głosowanie online. Głosowanie online, o którym też chciałabym powiedzieć kilka słów, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Zostało przetestowane jeszcze głosowanie online w wcześniejszych tych wyborach, tak jak mówiłam, w tym plebiscycie konstytucyjnym, a przede wszystkim w wyborach na mera Moskwy. I wtedy już było zauważane przez obserwatorów, analityków, że to jest głosowanie bardzo niebezpieczne dla w ogóle procesu wyborów. Już nie mówię o demokratyczności jakiejkolwiek, ale to jest głosowanie, które powoduje, że ten proces staje się bardzo nieprzejrzysty wyborów. Przede wszystkim, pomimo tego, że jest możliwość obserwowania tego, ale te wejścia zamykane były już bodajże o 20, 19 września i de facto nikt nie mógł tego sprawdzić. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jakie niosło to, niesie niebezpieczeństwo właśnie to głosowanie online, to to, że bardzo łatwo jest sprawdzić, kto w jaki sposób głosuje. To jest taki bat troszeczkę też na urzędników, na tych ludzi związanych z administracją, którzy w mniemaniu władzy powinni zagłosować i powinni zagłosować odpowiednio. I co ciekawe, i to jeszcze muszę powiedzieć przy głosowaniu online, to operatorem tego głosowania, tego systemu nie jest Centralna Komisja Wyborcza, tylko FSB. No i tu już mamy odpowiedź na to, kto i po co i w jaki sposób.
Oczywiście, oczywiście opozycja, mówię tutaj o Nawalnym i jego współpracownikach, próbowała w jakiś sposób wykorzystać te kwestie związane z głosowaniem przez internet. Nawalny stworzył taką specjalną aplikację. Ta aplikacja miała funkcję takiego inteligentnego głosowania. Ona się odnosiła do takiej proponowanej przez Nawalnego i jego współpracowników strategii głosowania w tych wyborach. No ale właśnie, tutaj władza też zareagowała odpowiednio i to zareagowała w sposób, który rozwścieczył też Nawalnego i jego współpracowników, no bo jak się okazało, już 17 zdaje się tak września duże koncerny Apple i Google usunęły ze swoich stron tę aplikację, ze swojej oferty. Oczywiście budziło to ogromne kontrowersje, zarzuty pod adresem tych gigantów. Oczywiście to też, jak się okazało, był efekt po prostu szantażu ze strony rosyjskich władz pod adresem właśnie Apple i Google. Oni tam mówili po prostu, co też podały media amerykańskie, że po prostu władze rosyjskie zagroziły, że niektórzy pracownicy firmy Google będą obiektami jakichś postępowań właśnie.
I właśnie postępowań administracyjnych. Tutaj było bardzo duże naciski, bardzo mocne naciski, naprawdę musiały być bardzo mocne naciski, jeżeli tutaj takie giganci, prawda, na rynku medialnym wycofały się z tej aplikacji. I tak jak pan mówił, to na pewno wielki sukces Kremla, że do tego doszło. I dlatego dla Nawalnego i jego zespołu ewidentnie to jest, i zresztą on to napisał o swoim wpisie i na Facebooku, prawda, i w takim liście otwartym, że to jest największa porażka tych wyborów. To, że Google, Apple, co więcej, YouTube usunął część treści, Telegram, prawda, do którego też, który też publikował. I to wszystko dzięki właśnie tym działaniom służbowym, służb bezpieczeństwa, które bardzo skutecznie nacisnęły na przede wszystkim ludzi, którzy pracują tam, grożąc, skutecznie grożąc. I generalnie rzecz biorąc, ta ofensywa władzy właśnie na tą aplikację Nawalny też spowodowała możliwość tego tego zafałszowania tego wyniku w tych wyborach, w tym online głosowaniu. Dla porównania powiem, że według też analityków, którzy zajmują się właśnie tą podliczeniem różnego rodzaju, prawda, statystyk wyborczych, to tutaj jeszcze w wyborach na mera Moskwy, kiedy testowano to głosowanie online, to w tych samych okręgach wyborczych, gdzie porównano głosowanie online i głosowanie takie tradycyjne, to tylko w kilku procentach ono się zgadzało. Także możemy widzieć skalę tego. A to, co bardzo niebezpieczne jest, to jest droga, która, bo to nie we wszystkich okręgach wyborczych było to głosowanie online. W Moskwie, Sankt Petersburgu, jeszcze w 7 regionach było chyba. Ale to jest głosowanie, do którego władza dąży w przyszłości jako tego głosowania podstawowego w Rosji. Czyli to, żeby ogólnie przejść w większości na to głosowanie.
O wyborach w Rosji rozmawiamy dziś z naszym gościem, dr Eleonorą Kirwiel, politologiem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do naszej rozmowy wracamy w Studiu Wschodnim za kilka chwil.